Zanim nowy odcinek audycji, mam prośbę. Nic tak dobrze nie robi podcastom jak opinie słuchaczy. A mamy w Was wiernych kibiców. Bardzo za to dziękuję. Żeby rosnąć, rozwijać się i dawać Wam więcej dobrej treści, potrzebujemy Waszych słów. Zostawcie krótką opinię na Apple Podcast. Co Wam zagrało? Co zmienić? Co uzupełnić? Będę zobowiązany. I obiecuję, że podzielę się z Wami swoim czasem w zamian za Wasze słowa. Szczegóły już wkrótce. Najciekawsze, najczęściej słuchane, najbardziej intrygujące, czasem najśmieszniejsze fragmenty audycji od Voice House. Słowem Best of Voice House. Bierzcie i słuchajcie tego wszyscy. English Pro. Olga Pietrykiewicz. Ten moment, w którym nagrywamy wszystko, zanim audycja na dobre wystartuje, jest ważny, prawda?
Tak. Podobno.
Dobrze. Czy jest jakaś rzecz, którą chciałabyś powiedzieć swoim słuchaczom po kilkunastu odcinkach z tobą w roli głównej?
Chyba tylko to, że bardzo dziękuję, że ktoś tego słucha i że mamy tak niesamowitą ilość pozytywnych komentarzy i że biznes English ludzi jednak w Polsce interesuje. To jest dla mnie bardzo takie ciekawe, że jednak jest zapotrzebowanie, że Polacy chcą i mają tą świadomość, że język angielski w biznesie jest ważny, że pomaga w pracy, że jest to po prostu profesjonalna komunikacja i naprawdę chcą ją poznać.
Całkiem serio, już nie żartując, myślę o tych ludziach, którzy piszą, że mieli rozmowę rekrutacyjną i ona im dała robotę, albo że trafili do korporacji, w której mówi się językiem angielskim i te słowa im ratują sytuację. Jakby, że ja sobie czasem żartuję tutaj, że to są słowa, których nikt nie potrzebuje i tak dalej. Trochę oczywiście próbuję być adwokatem diabła, ale widać fajnie, realnie, że to pomaga i myślę, że od tego chcieliśmy być.
Zdecydowanie tak. I nawet ostatnio ktoś do mnie napisał, że właśnie miał rekrutację i że przygotowywał się z naszym podcastem do tej rekrutacji i że jego angielski został bardzo pochwalony i dostał tą pracę. No to już w ogóle było 10 na 10. Super. To więc jeśli ten pan nas teraz słucha, no to gratulujemy nowej pracy, oczywiście.
Zdecydowanie. Natomiast zastanawiam się, tu już odrobinę zażartuję, czy powoli przyjdzie taka chwila, kiedy rozpoznasz, że ja tylko udaję nieznajomość języka angielskiego.
Chyba nie, bo bardzo dużo osób, nawet moich uczniów, wspomina za każdym razem, że kurczę, myślałam, że Jarek lepiej mówi po angielsku. To ja nie jestem taki zły, albo ja nie jestem taka zła, o
wiesz
kurczę.
Co? Lewarowanie czyjegoś ego to jest główne zadanie w moim życiu. Super. Myślałem, że jestem
tak,
dobry, ale
często.
On jest gorszy.
Ale jednak takie rzeczy słyszę, więc to jest też, wiesz co, ale to bardzo fajnie działa na ludzi, bo ty jesteś jednak swego rodzaju autorytetem w wielu kwestiach. Więc
swego rodzaju tylko.
Wiesz co, mam na myśli, więc jeśli oni słyszą, że na przykład ty popełnisz gdzieś błąd albo masz problem z wymową jakiegoś słówka, to naprawdę dla nich to jest plus 10 do pewności siebie, że Jarek też się uczy i że ja mogę być jak Jarek, a nawet mogę być odrobinę lepszy czy lepsza od Jarka, więc
fajna sprawa.
Wierz mi, że to bardzo ludziom pomaga.
Nie myślałem o tym w ten sposób, ale pamiętajcie, bo to się zdarza też, kiedy rozmawiamy nie o angielskim, ale w ogóle o na przykład wyjściu na scenę. Pomyślenie sobie o tym, że ci, którzy stoją na scenie, to są ludzie, którzy potkną się językowo, zapomną wątku, będą mieli gorszy dzień. Nie mówię tego po to, żebyście wy się za to łapali i myśleli sobie, haha, jemu nie wyszło, mi też. Może nie wyjść, ale to jest coś takiego, że za każdym razem wtedy uświadamiamy sobie, wszyscy jesteśmy tylko ludźmi. Jeżeli mówimy, to mamy prawo się pomylić. Jeżeli się uczymy, to tym bardziej musimy czasami popełniać te błędy, żeby było co naprawiać. No. Olga, to bierzmy się do roboty.
Tak. I też warto wspomnieć, że dzisiaj będziemy znowu rozmawiali o rekrutacjach i niejako jest to troszeczkę odcinek na zamówienie. Ponieważ po naszym ostatnim odcinku, a propos rekrutacji...
W tych pieniądzach to powiem ci, możemy nagrywać odcinek za odcinkiem. Jeżeli chcecie mieć odcinek na zamówienie, 50 tysięcy złotych netto i się nagrywa.
Ale po naszym ostatnim odcinku, a propos rekrutacji po angielsku, no ten feedback był tak przytłaczająco pozytywny i ludzie bardzo prosili w komentarzach, czy też pisząc do mnie na Instagramie czy na Twitterze, bardzo prosili o to, żeby ten wątek kontynuować i jeszcze chwilę porozmawiać o tym, co powinniśmy czy czego nie powinniśmy robić na rekrutacjach. I pomyślałam sobie, że w zasadzie czemu nie, why not, możemy zrobić zrobić drugą część tych naszych takich ping-pongowych dyskusji na temat rozmów kwalifikacyjnych, z tym, że chciałabym, żeby ten odcinek był nieco bardziej pozytywny. Czyli nie o błędach, a o miejscach, areas, gdzie moglibyśmy być odrobinę lepsi. Takie małe wykrzykniki, gdzie wiem, że Polaków, czyli nas, ludzi uczących się języka angielskiego w biznesie, po prostu stać na więcej.
Kacper Majdan, podcast.
Ty teraz, na ten moment, bo chciałbym jakąś klamrę postawić na tym, czujesz się bardziej wokalistką czy aktorką?
Wokalistką.
Czy to jest pół na pół?
Wokalistką.
Okay.
Znaczy w ogóle zawsze powtarzam, że się czuję muzykiem, bo wokalista to trochę jest taki rzemieślnik. Znaczy też jestem wokalistą na pewno, bo gdzieś tam wiedzę w dziedzinie wokalistyki, nazwijmy
to. Okej, nie chciałam troszeczkę też urazić twojego warsztatu, bo wiem, że sama piszesz swoje teksty
chociażby. Nie, absolutnie nie odebrałam tego, że mnie, że to absolutnie nie czuję się urażona, ale tak sobie o sobie myślę po prostu, że wieloma kwestiami się swoimi zajmuję. W sensie to gdzieś było też moje marzenie, więc dlatego może tak tego pilnuję.
A ile jest w tobie, bo kiedyś o tym wspomniałaś, że Ofelia i Iga to są zupełnie różne osoby, to już się jakoś przerodziło w jeden byt, czy nadal to jest jakaś wewnętrzna walka demonów?
W ogóle to jest bardzo ciekawe, bo to w sumie powinnam o tym powiedzieć wcześniej. Doszłam do tego, że ta taka polaryzacja pomiędzy Igą a Ofelią i konflikt, który pomiędzy nimi siłą rzeczy jest, jest powodem też moich problemów psychicznych. Mhm. Bo w ogóle jakby wszystkie problemy psychiczne się biorą z tego, że są jakieś skrajności w nas, które po prostu się ścierają i nie możemy znaleźć jakiegoś balansu. I jestem teraz na etapie, że one się scaliły bardzo, więc gdzieś tam dlatego też mam jakąś siłę w sobie. I to jest no, mega ciekawe, jak sobie zaczęłam to właśnie na terapii rozpracowywać, że to się okazało, że po prostu, że to stąd jest, że ta Ofelia, która mi się urodziła, jak miałam tam 15 czy 16 lat, to ona tak naprawdę jest odbiciem tego, co się działo we mnie i gdzieś tam to moje nawet wręcz pielęgnowanie tych dwóch światów, które we mnie były, no nie do końca jest dobre i zdrowe, nie?
Mhm. Ale kiedyś powiedziałaś coś bardzo fajnego, że Iga to jest osoba, która ściąga Ofelię na ziemię.
Tak, dokładnie.
I to było bardzo ciekawe. I nie boisz się teraz, że nie będzie miał kto cię na tą ziemię ściągać?
Wiesz co? Nie, dlatego że one teraz po prostu wzajemnie podróżują pomiędzy tą ziemią i tym niebem, wiesz?
Okej, okay, czyli taka nastała harmonia.
Tak, tak. Więc ja gdzieś jestem teraz w takim momencie życia. Wiadomo, że to nie będzie trwało wiecznie, ale że czuję po prostu, że gdzieś tam jest jakiś taki dobry, zdrowy przepływ pomiędzy tym. Mhm. Może to jest jakaś już, tak jak przed rozmową nazwałeś, picie dużej ilości kawy dorosłością. To dla mnie to może być taka dorosłość teraz, ale taka fajna dorosłość, bo zazwyczaj mi się dorosłość kojarzyła z czymś niefajnym.
Mhm. A teraz jesteś na takim swoim dobrym etapie w życiu, czy jeszcze dążysz do czegoś? Bo no, wielokrotnie jak słucham wywiadów z różnymi artystami, to oni po kilku latach swojej działalności podkreślają, że teraz jest ten moment, do którego właśnie dążyli. Czy fajnie jest się teraz zatrzymać, zobaczyć, spojrzeć za siebie i powiedzieć, zrobiłem to.
Jeszcze duża droga przede mną, żebym tak spojrzała na siebie.
A gdzie dążysz? Gdzie jest? Co musi się wydarzyć, żebyś na chwilę się zatrzymała i o tym tak pomyślała, o swoim życiu?
Szczerze mówiąc, jak wybuduję sobie dom.
Ten, który nazywa się Ofelia, mam nadzieję.
Tak. Jak wybuduję sobie ten dom w lesie i wypuszczę mojego psa, żeby pobiegał sobie po ogrodzie, to wtedy będę miała takie, jestem tu, gdzie chciałam być. Mm-hmm. Kiedyś to było co innego. Kiedyś miałam tak, że to będzie wypełniona publiczność i bycie
ale
na scenie.
Masz.
No nie, tylko że mi się troszeczkę zmieniły priorytety w życiu, bo kiedyś w ogóle byłam bardzo taka sfokusowana i wręcz miałam takie podejście, o jeżeli ja nie osiągnę do 27 roku życia, czyli za rok kariery międzynarodowej, to przyłączy się do klubu 27.
Umar.
Takie głupoty gadałam, jak byłam nastolatką. No
a
ale
później świadomie przestałaś pisać teksty po angielsku na rzecz tekstów polskich. Czyli jakby troszeczkę też zamknęłaś swoją drogę na to, żeby na tą karierę międzynarodową,
wiesz,
przynajmniej póki co się otworzyć chyba.
Co? Nie do końca się zgodzę, bo uważam, że na świecie będzie tendencja do tego, że Zachód będzie chciał czegoś nowego, jakiejś orientalności, a mimo wszystko ten nasz język, czy rosyjski, czy polski, czyli im bardziej bardziej im dalej na wschód. Gdzieś tam będą przyciągać. Spójrzmy nawet na to, jaką ogromną karierę robi hiszpański język, na, chociaż to jest w ogóle najpopularniejszy język na świecie. Najwięcej ludzi się nie posługuje.
No, ale koreański chociażby.
No,
koreańska sztuka, w ogóle muzyka, filmy.
To jest to samo, więc ja uważam, że jak ktoś będzie chciał odkryć coś ciekawego, to sięgnie do mojej muzyki, ale... Nie zmienia to faktu, że szczerze mówiąc, już po tylu latach mi brakuje śpiewania po angielsku.
Daria Abramowicz Podcast.
Igrzyska olimpijskie w Tokio były wyjątkowe pod wieloma względami. Jestem przekonana, że pod niektórymi nawet przełomowe. Właściwie nie sposób nie powiedzieć też o tym, że to igrzyska na wskroś pandemiczne, chociaż mam wrażenie, że ten temat wbrew pozorom wcale nie był za często poruszany w przestrzeni publicznej w trakcie trwania samej imprezy. Tak się składa, że po zakończeniu pracy z zawodnikami, którzy startowali w Tokio, po powrocie do kraju, no i oczywiście po poradzeniu sobie z jetlagiem, który mocno, mocno dawał się we znaki, chciałabym przyjrzeć się tym igrzyskom już z pewnej perspektywy. Zdążyłam je sobie uporządkować, podsumować i myślę, że dostrzec kilka ciekawych rzeczy. W roli głównej oczywiście psychologia, bo to między innymi zdrowie psychiczne było jednym z dominujących tematów imprezy w Tokio. Igrzyska wyjątkowe pod wieloma względami, chociaż właściwie każde na swój sposób trochę tej wyjątkowości mają. I myślę sobie o tym, że dobrze byłoby zacząć właśnie od tego, co sprawia, że ta magia jest, że ona ciągle funkcjonuje. Kiedy tak naprawdę mam okazję pracować podczas Igrzysk Olimpijskich, to poza standardowymi elementami pracy, takimi, które pomagają sportowcom w tych momentach rywalizacji wykorzystywać wszystkie narzędzia, którymi dysponują, w takich momentach, kiedy no, pozwala im to optymalnie funkcjonować, to ta praca związana jest też z zupełnie innymi obszarami. Właśnie tymi, które trochę sprawiają, że tych kilka tygodni takiego bezpośredniego przygotowania, już pobytu w wiosce i samego startu na igrzyskach jest magiczne. Często powtarzam, że igrzyska to jest start jak każdy, a impreza jak żadna. No i to absolutnie, absolutnie się powtarza. Na czym polega ta magia igrzysk? No bo chyba, tak jak powiedziałam, od tego warto byłoby zacząć. Przede wszystkim na tym, że w jednym miejscu, w jednym czasie spotykają się sportowcy, spotykają się trenerzy, nawet psychologowie czy fizjologowie, osoby, które wspierają szkolenie, spotykają się osoby, które tym szkoleniem zarządzają, z zupełnie, zupełnie różnych światów. I to naprawdę jest ogromny kapitał, może być też bardzo duże źródło wiedzy. Ta wymiana doświadczeń jest zresztą niesamowicie w sporcie potrzebna. No i nie inaczej było tym razem. Mimo pandemii, o której zaraz będę więcej opowiadać, to ta wymiana doświadczeń, szczególnie między sportowcami, była naprawdę czymś niesamowicie ciekawym i absolutnie nie muszę przyznać, że z perspektywy osoby, która była blisko tego i mogła słuchać tego, w jaki sposób sportowcy ze sobą rozmawiają, czasami porównują warunki, w których przyszło im pracować, rozwijać się, przygotowywać do igrzysk, czasami no, dzieląc się też trudnościami, było mi naprawdę bardzo przyjemnie, chyba użyję tego słowa, dlatego że w tych rozmowach już dzisiaj bardzo wyraźnie słychać dużo większą świadomość sportowców, słychać też to, że zaczynają rozumieć, jakie czynniki wpływają na to, że jest taka nie inaczej, że dochodzą do takiej, a nie innej dyspozycji. No i przede wszystkim uważam, że to jest niesamowicie cenna lekcja. Ci, którzy na co dzień są zamknięci bardzo mocno w takich swoich światach, światach swoich dyscyplin i swojego sportu, są w stanie wyjść na zewnątrz, są w stanie właśnie rozszerzyć tą perspektywę i posłuchać też tego, mówiąc wprost, jak mają inni, z czym mierzą się inni. Na przykład bardzo ciekawe wnioski dotyczą tenisa. W tenisie, tak jak już zresztą kiedyś mówiłam nawet na łamach podcastu, jest tak, że co tydzień właściwie wszyscy przegrywają. Co to znaczy? To znaczy, że jeśli spojrzymy na system rywalizacji i jej charakterystykę, jedna osoba wygrywa turniej, cała reszta przegrywa. I proszę wierzyć, że nawet jeżeli zawodnik lub zawodniczka dochodzi do finału turnieju, to kiedy przegrywa ten mecz finałowy, nie pojawia się taka narracja zajęcia drugiego miejsca, świetnego wyniku w postaci finału. Nie w pierwszym momencie. W pierwszym momencie pojawia się poczucie przegranej, pojawia się niepowodzenie. I kiedy tenisista podczas igrzysk widzi sportowców z innych dyscyplin, rozmawia z nimi, którzy przez 4, a w tym przypadku 5 lat przygotowują się do jednego startu, w którym na przykład jest szansa odbyć jeden bieg, albo na przykład oddać 3 rzuty eliminacyjne w konkursie rzutu oszczepem czy młotem, to nagle uświadamia sobie, że być może ta jego dyscyplina sportu to nie jest przegrywanie co tydzień poza tą jedną osobą, która ten turniej wygrywa, tylko być może to jest posiadanie co tydzień szansy na to, żeby zrobić coś dużego, fajnego, żeby wygrać, żeby zaprezentować się dobrze, żeby stopniowo spełniać swoje marzenia. I to jest taki przykład tej zmiany perspektywy. Jeden z takich, no, w cudzysłowie, magicznych aspektów igrzysk, czyli ta wymiana doświadczeń, czyli to spotykanie zawodników z innych części świata. Zresztą igrzyska mają taką świetną tradycję od lat, która polega na wymienianiu się pinami. Każda z reprezentacji, każdy członek reprezentacji danego kraju dostaje pakiet takich przypinek, małych znaczków, które przypina się najczęściej do akredytacji, do smyczy, na której zawieszona jest akredytacja. No i jest taki nieoficjalny konkurs tego, polegający na tym, kto zbierze więcej pinów, i sportowcy spotykają się na ulicach wioski olimpijskiej, na obiektach, wymieniają się tymi pinami i cieszy ich bardzo powiększanie swojej kolekcji. Ja zresztą też wzięłam w tym roku udział, co jest też niesamowicie ciekawe pod kątem takim społecznym, otwierania się na innych ludzi, bo wymianie takich pinów bardzo często towarzyszy krótka rozmowa. Kim jesteś, co robisz, jaka dyscyplina, kiedy masz start, życzenie sobie powodzenia, więc tworzy się też pewnego rodzaju taka wspólnota i myślę, że to jest też absolutnie niesamowicie ciekawe.
Dziękuję za Twoją uwagę. Oceń te nasze rozmowy. Twoja opinia, zostawiona na Apple Podcast pod każdą audycją, pozwala usłyszeć je większej grupie ludzi. Napisz kilka słów i zostaw 5 gwiazdek. To pomaga nam się rozwijać. Jeżeli masz pytanie, nagraj je na telefon i wyślij do nas. Wykorzystamy w kolejnym podcaście. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.